Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na Kurier w samo południe. Kilka informacji w Kurierze oczywiście będzie. Pierwsza, że dziś w piątek w Helsinkach dojdzie do spotkania ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z ministrem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem. Postaramy się w tym magazynie południowym Państwu o tym spotkaniu opowiedzieć. Czy się uda, czy się nie uda, proszę słuchać, proszę zostać z nami, ale zaczynamy od artykułu, który ukazał się w Jerusalem Post i komentarza redaktora naczelnego. Żadne pieniądze i żadna restytucja mienia nie wynagrodzą tego, co nazistowskie Niemcy i ich polscy kolaboranci zrobili Żydom. To te obraźliwe i kłamliwe słowa napisał na Twitterze redaktor naczelny Jerusalem Post. Cytuję, za portalem w sieci, a przy telefonie jest pan minister Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Europarlamentu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Jak pan by skomentował taki artykuł?
No, jeżeli tam był taki skrót myślowy, a był, o Niemcach i ich polskich kolaborantach, to oczywiście jest to sformułowanie absolutnie niedopuszczalne. Tam wewnątrz tego artykułu znalazłem wprawdzie takie rozróżnienie i wyraźne wskazanie, że Polska jako państwo w czasie II wojny światowej nie kolaborowała z Niemcami, miała swoje struktury i rząd na uchodźstwie i struktury w okupowanej przez Niemców w Polsce, które nie kolaborowały z Niemcami, ale konkretni Polacy kolaborowali, było takie sformułowanie. Oczywiście pewnie ten redaktor naczelny miał na myśli szmalcowników czy tego typu patologiczne zjawiska, ale zawsze trzeba bardzo mocno podkreślać, że oficjalne stanowisko autoryzowanych władz polskich w czasie wojny, które miały swoją właśnie strukturę w postaci rządu emigracyjnego i strukturę państwa podziemnego zarówno w pionie cywilnym, jak i wojskowym. Po pierwsze, sprzeciwiały się Holokaustowi, próbowały mu zapobiec, próbowały raportować światu, co się dzieje z Żydami w okupowanej Europie przez Niemców, zwłaszcza w Polsce, prosić o działania naszych aliantów, a tych złych Polaków, którzy na przykład byli szmalcownikami albo dopomagali w tej zbrodni, wykluczało ze wspólnoty. Państwo ich wykluczało ze wspólnoty, wydawało wyroki śmierci i nawet niektóre wyroki były wykonane, więc nie można mówić o polskich kolaborantach. Ci ludzie byli przez oficjalne władze polskie wykluczeni ze społeczeństwa polskiego i skazywani na śmierć.
Ale to w tym twecie jest taka koniunkcja. Niemcy i polscy kolaboranci.
Właśnie ja mam właśnie pretensje do tego sformułowania, bo to od razu budzi jakieś skojarzenia, że byli jacyś oficjalni polscy kolaboranci. Nie byli, nie było żadnych oficjalnych. Były męty społeczne, byli przestępcy, byli były rzezimieszki, które postanowiły się obłowić na przykład na tym nieszczęściu żydowskim, ale oni byli piętnowani i wykluczani przez oficjalne, autoryzowane władze polskie z polskiej wspólnoty. Dlatego sformułowanie polscy kolaboranci jest niewłaściwe, jest skandalem.
Ale w artykule w Jerusalem Post pojawiło się jeszcze twierdzenie premiera Mateusza Morawieckiego, nazwano prawicowym nacjonalistą, i że musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
Tak, to jest eskalowanie, tam jest rzeczywiście sformułowanie right-wing nationalist. Oczywiście typowo, stereotypowe określenie typowe dla lewicowo-liberalnych mediów. My jesteśmy normalną, prawicową, konserwatywną partią, a właśnie w takich mediach często takie partie jak nasza i naszych liderów, albo partie takie jak Fidesz na Węgrzech i ich liderów nazywa się jakimiś nacjonalistami, radykalnymi prawicowcami i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest kwestia sporu o nazewnictwo, o słownictwo, o używane pojęcia. W lewicowo-liberalnych mediach rzeczywiście takie określenie również wobec mojej partii Prawa i Sprawiedliwości jest niestety często używane, no ale to jest charakterystyczne dla lewicowo-liberalnych mediów.
Każdą taką wypowiedź i każdy artykuł cytujemy, ale też myślimy o tym kontekście amerykańskim, czyli ustawie 447, słusznie czy niesłusznie?
Ja się nie dziwię, że ludzie takiej koniunkcji szukają, aczkolwiek my bardzo twardo stoimy na stanowisku i przecież mówimy to już od tygodni, że nie ma żadnej prawnej możliwości, póki my rządzimy, póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, póki rządzi Zjednoczona Prawica, bo pamiętamy przecieki z czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, o jakichś dziwnych rozmowach Bronisława Komorowskiego o prywatyzacji polskich lasów w kontekście stworzenia jakiegoś funduszu na rekompensaty. Natomiast my mówimy twardo, absolutnie takie rzeczy nie wchodzą w grę. Polska była ofiarą II wojny światowej, ucierpiała w sensie straty obywateli w stosunku do liczby przedwojennej ludności najwięcej ze wszystkich państw II wojny światowej. Ucierpiała również materialnie najwięcej, bo tu się przewalały dwukrotnie fronty przez Polskę i też była świadoma, destrukcyjna, niszcząca polityka zarówno ze strony Niemców, jak i potem Sowietów w wielu miastach. I to Polsce należą się odszkodowania, a Polska za zbrodnie niemieckie płacić nie będzie nikomu. I jeszcze druga sprawa, zgodnie z prawem rzymskim i różnymi mutacjami tego prawa rzymskiego w prawodawstwie nowożytnym, jest powszechny konsensus dotyczący mienia bezspadkowego. Jeśli nie ma spadkobierców, bo ich po prostu nie ma z różnych powodów, w tym przypadku z powodu po prostu straszliwego nieszczęścia, masowego mordu, I często sytuacji, w której nikt z przedstawicieli rodziny nie przetrwał, rodziny żydowskiej, to taki majątek bezspadkowy przynależy państwu. Inna sprawa, że zniszczenie Polski w czasie II wojny było tak wielkie, że nawet bardzo często te majątki, te nieruchomości były po prostu kompletnie zrujnowane.
A jak pan myśli, dlaczego takie artykuły się pokazują, skoro była taka deklaracja, historyczna deklaracja premierów Rzeczpospolitej i Izraela?
Ta deklaracja raczej dotyczyła innej kwestii, takiego sprawiedliwej oceny naszych relacji w czasie II wojny światowej, polsko-żydowskich relacji. I ona jest bardzo dużym osiągnięciem polskiej dyplomacji, polskiej polityki historycznej, bo mamy wreszcie oddanie sprawiedliwości tej deklaracji, którą podpisał premier Izraela. To jest istotny fakt. Pisze się prawdę o dzielnej postawie Polaków, o dzielnej postawie struktur państwa podziemnego w czasie II wojny światowej, o braku kolaboracji i o negatywnym zjawisku nie tylko antysemityzmu, bo to jest negatywne zjawisko. Ja uważam, że antysemityzm jest kompromitacją intelektualną i skandalem moralnym, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło właśnie w czasie II wojny światowej, ale mamy też zjawisko antypolonizmu, które z bólem i z zaskoczeniem bardzo często co do jego skali odkryliśmy w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu w kontekście sporu o ustawę o IPN-ie. I to jest też potępione w tej deklaracji, jest potępione przez premiera Izraela, więc to jest bardzo ważny dokument. Mówimy nie tylko o antysemityzmie, ale mówimy też o antypolonizmie, że jesteśmy zobowiązani po obu stronach, po stronie polskiej i żydowskiej, walczyć z tymi oboma zjawiskami. Więc to jest bardzo ważne. Natomiast Just Act, czyli ustawa 447, dotyczy jednak innej kwestii, choć częściowo powiązanej, bo dotyczącej konsekwencji II wojny światowej, no kwestii właśnie tego monitoringu, w jaki sposób poszczególne państwa, które się podpisały pod deklaracją terezińską 10 lat temu, a jest tych państw 45, podkreślam, to nie dotyczy tylko Polski, tylko jest tych państw 45, czy uruchomiły jakieś mechanizmy rekompensacyjne związane z ofiarami Holokaustu. Ale tam Polska nie jest wskazywana palcem. Zobaczymy, co będzie w raporcie, który Kongres Stanów Zjednoczonych przedstawi władzy wykonawczej, czyli Departamentowi Stanu i ich ministrowi spraw zagranicznych. To chyba będzie w listopadzie i będziemy się do tego odnosić. Natomiast mówię, póki my rządzimy, żadne zagrożenia z tego tytułu nam nie grożą. Mówi też o tym zupełnie otwarcie i jasno pani obecna ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. I proszę być spokojnym. Ten temat jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów wyborczych, bo w części naszego społeczeństwa chwytliwy jest, to trzeba otwarcie powiedzieć, przez naszych oponentów politycznych, zwłaszcza przez Konfederację i przez Kukiza 15. Niepotrzebnie się wzbudza wokół tej sprawy emocje, bo Polsce nic nie grozi. To wynika z naszych jasnych politycznych deklaracji i to wynika po prostu z zasad prawa, które obowiązują w prawodawstwach krajowych i w prawie międzynarodowym.
Ale zgadza się pan, czy zgodzi się pan z takim twierdzeniem, że ten antypolonizm nasila się? Powołam się tutaj na słynną konferencję współorganizowaną przez Polską Akademię Nauk w Paryżu.
Moim zdaniem się nie nasila, tylko się ujawnił. Po prostu się ujawnił. On zawsze był, tylko myśmy go nie znali jego skali. On jest, on wynika ze stereotypów, braku wiedzy, czasami złej woli też. Są osoby, być może środowiska, instytucje, które nakręcaniem tego antypolonizmu są zainteresowane. I myśmy go poznali przy okazji właśnie prowadzenia ambitnej polityki historycznej, która się musiała zderzyć, bo nikt ambitnej polityki historycznej przed naszymi rządami nie prowadził, która się musiała zderzyć z innymi wrażliwościami, z innymi politykami historycznymi. I przekonaliśmy się, że jest sporo niewiedzy, stereotypów, braku wiedzy na temat Polski w czasie II wojny światowej i postaw Polaków. I na tym buduje się w dużej mierze antypolskie nastroje. Nikt nie potrafi tego zmierzyć, jak one są szerokie. Moim zdaniem to jest jednak mniejszość, zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych i również wśród Żydów amerykańskich. To jest jednak mniejszość, czego dowodem są nawet oficjalne reakcje niektórych tytułów prasowych, niektórych instytucji żydowskich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, na te niezrozumiałe albo przekręcone wypowiedzi premiera Netanyahu w czasie pobytu w Warszawie, w czasie konferencji bliskowschodniej, czy też niemądrej, wręcz głupawej wypowiedzi dziennikarki amerykańskiej z Warszawy relacjonującej to wydarzenie.
Albo cynicznej.
Proszę zwrócić uwagę, Proszę zwrócić uwagę na to, że były oficjalne przeprosiny, oficjalne dementi kancelarii premiera Izraela i były też oficjalne przeprosiny tej dziennikarki. To świadczy o tym, że pozycja Polski się umacnia na arenie międzynarodowej w tych sporach historycznych, bo ja stawiam tezę, że jeszcze 4-5 lat temu nikt by nas nie przepraszał. Nikt, kiedy by zobaczył nasze oburzenie, po prostu by nas nie przepraszał. Dzisiaj się już przeprasza. I są oficjalne stanowiska liderów organizacji żydowskich, które zwracają uwagę, że tego typu wypowiedzi są po prostu skandalem. Również ta przypomniana wypowiedź o antypolonizmie wyssysanym z mlekiem matki jest skandalem. Jeszcze 20 lat temu, kiedy inny izraelski polityk taką wypowiedź sformułował, to nikt z tego powodu nie przepraszał ani nie nazywał tego skandalem. A dzisiaj w środowisku żydowskim są instytucje, są osoby, są media, które jednak reagują i nas bronią i mówią, że to takie wypowiedzi są skandalem.
Ukazują się nawet takie artykuły na portalach w Stanach Zjednoczonych. Zaraz powiem panu, jaki to jest portal. The Washington Free Bacon. Nie wiem, co to za portal. Wojciech Cejrowski wysłał link do tego artykułu, w którym kongresmeni niektórzy uzależniają to, czy Fort Trump powstanie w Polsce od tego, jak my wywiążemy się z naszych zobowiązań wobec ofiar Holokaustu. Czy taka narracja jest obecna w relacjach polsko-amerykańskich?
Myślę, że na jakimś kompletnym marginesie, jeśli jest to na jakimś kompletnym marginesie. Rozsądni politycy, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w Izraelu, doskonale wiedzą, że w interesie wszystkich trzech państw jest mieć jak najlepsze relacje w tym trójkącie. Bo to jest po prostu w geopolitycznym interesie każdego z nas. My jesteśmy tym zainteresowani, dlatego że żyjemy w takim rowie tektonicznym, geopolitycznym. Za naszą wschodnią granicą jest niestabilność, jest wojna między dwoma państwami. Jest agresywne, imperialne państwo, które nie kryje swoich imperialnych zamiarów. Więc w naszym interesie jest, żeby była silna obecność Ameryki w Europie i w Polsce. I ona jest, ona się wzmacnia z roku na rok. Ja to, co już mamy w Polsce, nazywamy rozproszonym Fortem Trump. żołnierzy amerykańskich już jest kilka tysięcy w Polsce, w kilku miejscach, z potężnym, ciężkim sprzętem wojskowym i każdy, kto teoretycznie pomyśli o ataku na Polskę, musi wiedzieć, że już w pierwszych sekundach tego ataku musi zabijać żołnierzy amerykańskich. A przyzna pan redaktor, że to jest poważna sprawa i każdy się 50 razy zastanowi, czy mu się to po prostu opłaca. To jest jedna sprawa. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych też. Wiadomo, jaki jest stosunek do Izraela, to jest jeden z najbliższych sojuszników, również emocjonalnie traktowany. Opinia publiczna w Ameryce bardzo wspiera Stany, bardzo wspiera Izrael jako państwo i tak dalej, i tak dalej. I to jest ich partner na Bliskim Wschodzie, w trudnym regionie świata najbardziej stabilny. Więc tu nie ma żadnych wątpliwości, ale również Polska staje się takim najważniejszym sojusznikiem Ameryki w Europie. Moim zdaniem obok Wielkiej Brytanii Polska jest dzisiaj traktowana przez polityków amerykańskich jako najbliższy sojusznik polityczny z różnych względów. Ze względu na proamerykańskość społeczeństwa polskiego, ze względu na brak naiwności, jeśli chodzi o relacje z Rosją. A Ameryka wie, że jeśli dojdzie do jakiejkolwiek wojny w Europie, to będzie musiała się w nią zaangażować i znowu żołnierze amerykańscy będą musieli ginąć na polach bitewnych w Europie, jak to było dwa razy w pierwszej połowie XX wieku. Ameryka nie jest zainteresowana tym, żeby do czegoś takiego doszło. Ameryka jest zainteresowana w tym, żeby temu zapobiegać, żeby w ogóle nie miało szansy do tego dojść. A żeby w ogóle nie miało szansy do tego dojść, to musi mieć sojuszników w Europie, musi mieć życzliwych partnerów, nie tak jak Niemcy, gdzie społeczeństwo niemieckie w sondażach mówi, że ma więcej zaufania do Putina niż do Trumpa. Proszę to sobie wyobrazić, że taka jest opinia niemiecka. Tylko tak jak w Polsce, że my mamy zaufanie do Ameryki, do Trumpa, a bynajmniej nie do Putina. Więc Polska z perspektywy amerykańskiej jest drugim najważniejszym partnerem politycznym i militarnym w Europie, obok Wielkiej Brytanii.
Za dużo.
I to jest w interesie wszystkich.
Za dużo mam pytań do pana ministra. To jest magazyn Kurier w samo południe. Kurier, którym tempo akcji powinno być większe niż taka długa rozmowa, ale muszę zapytać, dlaczego wracając do 447 i do tego, co działo się w polskim parlamencie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wieczorem jednego dnia dało swoje poparcie dla ustawy przygotowanej przez ruch Kukiz 15, a potem to zaufanie wycofało? Czy był jakiś merytoryczny powód tego?
Myślę, że są dwa powody. Po pierwsze, to była taka na kolanie napisana ustawa, z bardzo tam jakimiś emocjonalnymi sformułowaniami. I po drugie, no było czytelne. Myślę, że każdy rozsądny obserwator polskiego życia politycznego widzi, że próbuje się na emocjach wokół tej sprawy, które nie powinny być aż tak wysokie, bo naprawdę nie jest tak, że nam coś grozi. Próbuje się po prostu punkty wyborcze zbijać. I taka debata w Sejmie miałaby służyć albo Kukizowi 15, albo Konfederacji, którzy no nie mają innych tematów, albo mają ich niewiele, a ten eksploatują w nadmiarze. I to naprawdę nie służyłoby ani uczciwości debaty wyborczej, ani też wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Więc uznaliśmy, że...
To po co ta wieczorna zgoda?
Zgoda na to, żeby bardzo jasno komunikować, że Polska w tej sprawie nie ustąpi i nie będzie żadnej możliwości uzyskiwania jakichkolwiek rekompensat z tytułu zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej. Ale jeśli chodzi o legislaturę w tej sprawie, to się jeszcze zastanowimy. No, czas wyborczy nie jest najlepszym czasem do dyskusji na ten temat.
Bardzo serdecznie panu ministrowi dziękuję za rozmowę. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Pomorza. Wszystkiego dobrego panu ministrowi życzymy, miłego dnia, a jutro są...
Dziękuję bardzo.